Hello!
Co słychać w weekend?
Dziękuję, wszyscy zdrowi.
To dobrze.
To dobrze. Bardzo dobrze. A co u ciebie?
Bardzo dobrze. Byłem w Szczecinie.
O.
Bardzo ciepło. Bardzo miło.
Co dobrego w pięknym mieście w Szczecinie? Czym szczyci się Szczecin?
Ja już mówiłem ostatnim razem o Szczecinie, jak byłem. Niewiele się tam zmieniło. Mój drogi, czy ty przeliczałeś już te wszystkie możliwości, wyniki, prawdopodobieństwa tego, że w turnieju play-in zobaczymy
mistrzów?
Mistrzów NBA z Golden State Warriors.
Tak. Tak.
I opowiedz, jak to wygląda?
Uważam, że wygląda to nieźle. W tym sensie, że...
Co tam robisz?
Jestem po buty, musiałem się wrócić. Tak. Jeszcze złapałem.
Szczerość pobudzonego głosu, takiego podniesionego, szczera podnieta związana z powrotem po buty. Kolega się zahasał nam.
Wyszedłem bez butów, tak się wiesz.
Bez butów z samochodu? Co za czasy, ludzie bez butów z samochodu wychodzą. Taka temperatura już, można się pomylić.
No właśnie, więc już to jest ten moment, kiedy wiesz, wyszedłeś w laczkach czy w kubotach i doszedłeś do wniosku, że może coś jest nie tak jednak. Patrzyłem dzisiaj na to, z kim Lakersi grają.
No bo czekaj, ja też mam wizę tu przed oczami. Lakersi grają z Houston.
Mają przed sobą 4 spotkania i relatywnie wszystkie 4 teoretycznie do wygrania.
Grają dzisiaj z Knicks, może LeBron wróci. Grają z Houston, czyli wygrają ten mecz. Grają z...
Indianę i Nowy Orlean, jeśli mnie pamięć nie myli.
Te 2 na wyjeździe mecze. No, więc myślę, że 3-1 lub 4-0
to jest chyba bezpieczny scenariusz. Natomiast Portland ma bardzo trudny, że tak powiem, harmonogram.
Gra z Utah bez Conleya i Michela, ale Utah jest zupełnie niezłe i tak bez nich. Gra następnie Phoenix back to back. To jest trudny mecz. Tu raczej 1-1.
Jeśli nie 0-2.
No, ale Portland gra dobrze, to też trzeba zauważyć, że Portland z tych drużyn gra chyba najlepiej w tej chwili. Więc myślę, że 1 wygrają, następnie grają. 3 mecze ma Portland do rozegrania tylko.
Tak, i trzeci ma z Denver.
Z Denver u siebie. No.
No więc,
jeśli Portland będzie musiało wygrać ten mecz z Denver, w takiej sytuacji grając u siebie, to myślę, że wygra.
Zwłaszcza, że no wiesz, jest jakaś szansa, że Denver na koniec puści ten mecz, bo on już niczego nie będzie zmieniał. Może Jokic usiądzie, może właśnie będzie próba, wiesz, takiego pomieszania w tym scenariuszu, żeby wiesz, no jednak dać sobie szansę nie grania z Lakers. Nie wiem, jak się ma wtedy,
gdy Portland wygra 2 mecze, a Lakers 3, jak to wygląda?
To jeżeli 2-3, no to chyba Portland ma chyba 2 mecze więcej wygrane.
I Portland ma tiebreaker z Lakersami zdobyty teraz 7 maja.
Więc ta sytuacja nie wygląda jakoś przesadnie dobrze, a wydaje się, że z kolei, że Golden State Warriors są niezagrożeni na miejscu numer 8.
A grają z Memphis ostatniego dnia, więc chyba niezupełnie tak jest.
Niezupełnie tak jest? Poczekaj, zobaczmy, jaka jest już
Memphis. Golden State grać...
Że ta różnica już jest taka, że to właściwie jest bardzo mało prawdopodobne.
Jeden mecz ma więcej tylko.
Tylko?
36-33 jest Golden State, a Memphis jest 35-33.
A!
No, więc w tej sytuacji mamy Golden State grających dzisiaj back-to-back z Phoenix u siebie. Następnie, gdzie oni tutaj są? Grają z Nowym Orleanem u siebie 14 maja, to jest piątek. I grają Golden State Warriors, rybiarze z Warriors z San Francisco. Bezdomni z San Francisco. Grają, nie widzę ich, nie grają już. Kończą kariery i nie grają przez ostatnie dwa dni. Jeszcze raz, gdzie jest Warriors? Z Phoenix?
Tak.
No. I ja mam tylko dwa mecze Warriors zapisane. Chyba mam źle, nie? Jeszcze jeden jest mecz, gdzieś grają ostatniego. Grają z Memphis. No tak, z Memphis grają. Boże, no z Memphis. Grają z Suns, grają z Pelicans i ostatni mecz grają z Memphis. I ten mecz...
Nie... Ten mecz może być o coś, w sensie, że
tak,
nie będzie grał...
Będzie o coś. Będzie o coś ten mecz. Będzie o coś. To może być mecz rozstrzygający o tym, kto zagra... Kto zagra? Kto zajmie... ósme miejsce i zagra z Lakersami w pierwszym meczu turnieju play-in.
No, ale to chyba jest, no właśnie pytanie, czy to jest lepiej przegrać z Lakersami i potem grać, wiesz...
W tym sensie, ciekawe, to już poszedłeś dalej. Ja jestem dosyć podekscytowany, powiem ci szczerze, tym, co jest na horyzoncie, bo możemy mieć wielką bitwę o to, kto jest... Ciekawe, czy zastanawiam się rano, czy Stephen Curry jest pretendentem do nazywania go tatusiem. Po to, co robi w tym sezonie, to jest takie ojcostwo trochę na NBA. A tatuś przecież oryginalny zaraz wraca, by poskromić Warriors i zamknąć Stephena Curry'ego i powiedzieć mu papa, dziękuję.
Bardzo mi się podobało twoje zdanie, które napisałeś w otwierającym wake-upie chyba w sobotę. O tym, że to imperium, jak to powiedziałeś, nie obżarstwa, tylko...
Zachłonności.
Zachłonności. Tak? I to w zderzeniu z tym, że Lakersi grali z Golden State Warriors, jakoś tak mnie rozbawiło. Bo historycznie moglibyśmy powiedzieć, że imperium zachłonności jest właśnie w Golden State.
Myślę, że historycznie jest w Los Angeles. Warriors to był tylko... Nie, pewno, Robert Warriors. Historycznie to była tylko chwila, blip on a Raider.
Tak.
No tak, ale niedawno było w Warriors, można tak powiedzieć. Chociaż z drugiej strony nie myślę tym, wiesz, jakoś zachłanność to nie jest coś, co...
O czym myślisz? Może jakbym...
Gdy myślę o Lejkobie, to inaczej. To nie słowo zachłanność jakoś mi przychodzi do głowy, tylko jakaś taka pycha jego, nie zachłanność. Może to jedno i drugie w tym wypadku. Pozyskanie Kevina Duranta w momencie, w którym się przegrywa... Czy wygrywa? Już zapomniałem już zupełnie. Przegrywa z Cleveland. No tak, pozyskanie. Musimy się wzmocnić, ponieważ sami z siebie tu nie jesteśmy w stanie być lepsi. No. Dobrze, mamy dalej Memphis, które gra z Dallas dzisiaj. To jest mecz dnia. Chyba.
Też chyba mecz dnia, tak.
Fajny, Doncic ostatnim razem wygrał game winnerem, buzzer beaterem w Memphis. Oczywiście, jeśli LeBron wróci, to wszystko, o tym zaraz porozmawiamy. Sacramento gra z Memphis, potem jest drugi mecz, Memphis gra z Sacramento, też u siebie gra, to jest w czwartek. I potem jest jeszcze jeden mecz z Sacramento, czyli to jest back-to-back z Sacramento. Memphis ma trochę tych meczów w piątek i potem gra mecz z Golden State Warriors. Memphis może wygrać dwa z tych meczów i mieć 37 zwycięstw. Warriors mają 36. No dobrze, dobrze, to się wszystko tam już wyliczy. Natomiast są szanse na to, że będziemy mieli... Znaczy, na pewno mamy w niedzielę Moranta kontra Curry'ego, być może o coś. I jest szansa, że będziemy mieli Lakers kontra Curry lub kontra Memphis kontra Morant. Są super mecze.
Brakuje może smaczku temu spotkaniu, że odpadający jeszcze tak ostatecznie nie odpada, czy przegrywający nie odpada. Bo gdyby to był mecz, wiesz, jednak 9-10, no to byłyby te dodatkowe emocje. A tak, nawet jeżeli Lakersi odpadną, no to i tak zderzą się z zwycięzcą pary San Antonio-Memphis. Więc będą mieli taką drugą szansę i protezę do tego, żeby jednak do tych playoffów wejść.
Dobrze, to najciekawsze, przynajmniej tak mi się wydaje. Inne rzeczy jakoś tak schodzą mi bardzo na dalszy plan w tym momencie. Nie ekscytują tak mocno.
No tak patrząc na tabelę, no to wydaje się, że tak, że Filadelfia już jest niezagrożona z jedynką. tu się już chyba nic nie może wydarzyć. W sensie tych meczów jest po prostu za mało, żeby się to przetasowało. No trudno sobie wyobrazić, że Filadelfia przegra teraz 3 mecze. 4 mecze.
W Indianie, w Miami. Wyjazdowe mecze. Filadelfia gra i ostatni u siebie z Orlando, więc jedno zwycięstwo. 2 mecze z Orlando ma u siebie, więc 2 zwycięstwa.
Nie, ale oni chyba mają 4 mecze.
Tak, powiedziałem, 2 razy gra z Orlando na koniec
sezonu. A, 2 razy z Orlando. No
tak, gra z Indianą w Indianie teraz i w Miami.
Wydaje mi się, że jeden mecz sprawia, że oni są na pierwszym miejscu. Jest jeszcze pojedynek Brooklynu z Milwaukee, bo tam jest różnica jednego zwycięstwa. Brooklyn ma jedno zwycięstwo więcej.
Nie chcesz tutaj grać jeszcze z Miami. Miami jest 6, tak? I Miami skończy na 6.
Po pierwszej połowie meczu Boston-Miami doszedłeś do wniosku, że nie chcesz grać z Miami.
Ja mówię to już od dawna i mówię to przez cały sezon i zacząłem się tylko zastanawiać teraz w ostatnich miesiącu, gdy grali nierówno, zacząłem mieć trochę wątpliwości. No natomiast wiesz, jak wrócili i grają w pełnym składzie Tyler Hero i Goran Dragic, są z ławki, no to jest najlepsza ławka rezerwowych w lidze, prawie że, jeśli oni wychodzą.
Plus nie masz jeszcze Oladipo, tak?
Ja się zastanawiam, czy Miami to jest kameleon, czy oni faktycznie są tak dobrze, że mogą znowu wygrać wschód, co myślę, że mogą zrobić, czy też jednak ten rytm i zdrowie Dragicia i zdrowie Hero nie pozwoli im grać tak dobrze. Bo to też może być, że po prostu Dragic nie będzie w stanie grać, no bo nie jest w stanie grać cały sezon i Tyler Hero też nie jest w stanie grać cały sezon, więc zobaczymy. Oladipo to już się raczej nie wykuruje na playoffy, ale widziałem, że Oladipo kupił w dom w Miami za 8 milionów dolarów, więc można go wpisać do składu Heat na przyszły sezon. Dobrze, nie chcesz grać z Miami, więc o to się toczy gra, tak?
Bo z Miami, mówię, ta pierwsza połowa meczu z Bostonem, gdzie właściwie oni zdobyli najwięcej punktów w tym sezonie w pierwszej połowie, 79, i zauważ, że Butler miał tylko 2 punkty zdobył.
4. Tak, pierwszy powiem tylko tak, 2-4, tak, 4 punkty, 5 asyst, tak. A Ariza grał tyłem do kosza, Iguodala grał tyłem do kosza, ja oglądałem to z przekonaniem, że Miami jest lepsze niż Boston, że ma ten matchup. Więc to było trochę takie potwierdzenie tego, co widzieliśmy dzisiaj, w finałach dzisiaj Konferencji Wschodniej i dalej, w kolejnych meczach. Nie mają matchupu na Adebayo.
Bez Jaylena Browna to wydaje się, że to jest już, że tutaj już nawet trudno mówić o tym, że oni mają meczup, oni są po prostu lepsi.
A ja nie jestem taki pewien, jeśli chodzi o utratę Jaylena Browna. Nie jestem taki pewien, ponieważ po jego bardzo dobrym starcie sezonu, mówię, to zawsze był taki gracz, nadal mogę opowiedzieć mecz, przynajmniej z mojej strony, ale to jest moja opinia, nadal mogę opowiedzieć mecz bez Jaylena Browna 29 punktów. Z 19 rzutów. Wiesz, opowiedzieć mecz, piszę o meczu, oglądam mecz, o i Jaylen Brown rzucił 29 punktów, to jest ta choroba Andrew Wigginsa i zawodników, którzy oddają za dużo rzutów z pół dystansu. Więc spokojnie.
Ale wiesz, no te 29 punktów musisz rozdysponować. Masz o tyle łatwiejszą.
Masz Kemba Walkera i Jasona Tatuma, nie? Tutaj, w tych rolach.
No tak, tylko że wiesz, no masz o tyle łatwiej, że zespół broniący przeciwko ciebie ma o jednego gracza mniej do pilnowania. Tak teoretycznie, więc masz więcej siły, możesz większe zasoby rzucić na Tatuma.
Z drugiej strony dodajesz Evana Fourniera za darmo. Więc to tak naprawdę i the grand scheme of things, ludzi, których musisz kryć, nie zmieniło tak dużo. Bo zobacz, że Celtics pozyskali Evana Fourniera za nic. Nie stracili żadnej broni ofensywnej, żeby go pozyskać. Ale więc dodali broń ofensywną, a to jest 20 punktów na mecz Evana Fourniera. Więc
pytanie, czy wierzysz w Evana Fourniera, czy uważasz, że jest to gracz chimeryczny?
Ja uważam, że Jaylen Brown to jest chimeryczny gracz. Dobrze, idziemy dalej. Nie, no wiesz, to oczywiście Boston.
Nie, znaczy, to ciekawe,
ja powiem tak, ja po prostu, wiesz, moim zdaniem sezon Bostonu skończył się raczej przed kontuzją Jaylena Browna i sama kontuzja jako rzecz, która, wiesz, to zmienia wszystko, to tak tego nie rozpatruję.
Ale, przepraszam, był taki moment, kiedy sam napisałeś, że obrócili sezon.
Tak, obrócili ten sezon. Zaczęli grać lepiej po 2 tygodnie, 1,5 tygodnia później, bo to się nie wydarzyło od razu, Fournier, pamiętasz, nie był.
Tak. No tak.
Zdrowy. Obrócili ten sezon. Jason Tatum miał wielkie mecze wreszcie. Wreszcie wrócił do formy.
W którym momencie ten Boston znowu zginął? Bo mówisz, że
To nie jest twój ulubiony klub, czuję. Nie? Nie lubisz Bostonu. Czuję dużo niechęci z twojej strony teraz. Takiej, chcesz się wyżyć na Celtics. Ktoś próbuje ich bronić, ty ich atakujesz, nie? Nie ma tego teraz?
Ja próbuję znaleźć, bo usłyszę od ciebie odpowiedź na pytanie. Jakby, bo wydaje mi się, że ten czasokres pomiędzy tym zdaniem, gdzie ty napisałeś, że się odwrócił sezon, a tym, że on się skończył, jest ten. Więc co się stało?
A sezon się jeszcze nie skończył dla Bostonu. To mówię cały czas. Ten sezon się nie skończył dla Bostonu.
Nie, bo teraz powiedziałeś, że w tym sensie sezon się skończył wcześniej niż kontuzja Browna. Takiego zdania użyłeś.
No to nie wyraziłem się dobrze.
Dobrze.
To cieszę się, że mnie tutaj pilnujesz. Nie, sezon się nie skończył dla Bostonu. Wiesz, no. Pamiętaj, że mamy też historię, która pokazała nam, nauczyła nas, myślę, to nawet aż żartobliwe było, że Celtics grają lepiej, gdy mają mniej graczy. Coś jest w tych drużynach Brada Stevensa i tak było. I tak było, wracając jeszcze do czasów Butler, gdy bez Gordona Haywarda po raz drugi sezon z rzędu weszli do finału NCAA bez Haywarda, który już odszedł wtedy. Składem, który nie miał prawa tam być. Tak było, gdy grali bez Kyriego i bez Gordona Haywarda. Tak było później, sezon czy dwa sezony temu, mieli taki moment, że to było w playoffach, możesz mi przypomnieć. To jest raczej taka kontynuacja, że kiedy Boston jest pod ostrzałem, kiedy Boston jest zagrożony, może kiedy drużyny Brada Stevensa są, że już nic z tego nie będzie, to pokazują serce Markusa Smarta. Serce. Może on w większej roli, teraz bardziej odpowiedzialny za wynik, będzie grał świetnie. To nadal jest jeden z najlepszych graczy w lidze. 30-35.
Szur zagoniony do rogu zaczyna kąsać.
Pies w narożniku. Krwawiący. Celtics. A? Spokojnie. Ja bardziej się martwię o to, jeśli już mam się martwić tam zdrowiem, wiem, że to może przewrotnie brzmi, ale no mówię, Jaylen Brown dla mnie jestem w stanie... W pierwszej części sezonu grał świetnie, był gorący. W drugiej czasem za dużo już rzucał. Robert Williams ma problemy zresztą wiesz co, za dużo rozmawiamy o Celtics. Dajmy spokój. Idźmy dalej przez tą tabelę. Po prostu nikt nie chce grać z Miami w tym meczapie 2-3. Myślę, że to o to chodzi, czy nie?
Myślę, że tak.
Mhm. Czyli wolisz być drugi?
Wolę być drugi. Zdecydowanie. Więc Brooklyn ma się czego obawiać, bo to nie jest wygodny mecz dla nich. Ale nie jest powiedziane.
Nie są lepsi niż Miami.
Nie są lepsi
niż Miami. W sensie Brooklyn. Moim zdaniem.
Wiesz, jak patrzysz, to nie jest powiedziane, że Miami nie będzie za chwilę czwarte.
Ma jeszcze szansę, tak?
No szansę, no bo ma jedno zwycięstwo mniej niż Nowy Jork i Atlanta.
Gra z Bostonem dzisiaj w Bostonie. Przegra, bo to będzie heroiczne zwycięstwo Celtics w TD Garden. Oczywiście. Już to widzę, to już zostało napisane, to już jest w nagłówkach. Potem Miami gra z Filadelfią u siebie.
No.
A nie wiem, Filadelfia, jak już mówiłeś, coś tam jeszcze musi powygrywać, tak? I...
Mecz.
Ta końcówka sezonu Filadelfii mi się nie podoba trochę. Może to przez terminarz też. Przydałoby im się więcej testów jakichś. Tobias Harris chciałem zobaczyć, że wrócił do formy. I z Detroit gra na końcu. Miami. Mm-hmm. Mm-hmm. 3-2 zwycięstwa, myślę, można im wpisać.
A Atlanta?
Atlanta?
Pójdźmy na zawsze groźną Atlantę.
Atlanta wygrała z Wizards. Gra znowu z Wizards. Jutro. Czyli w środę. Strasznie dziwny jest ten termin. Dzisiaj jest wtorek, tak? Wtorek ma masę meczów i w środę mamy 6 meczów. To bez sensu, ale tak jest. W środę Atlanta gra z Washingtonem, potem Atlanta gra, już widzę dalej Atlanta. Gdzie jest Atlanta? Atlanta prawie nie gra. Atlanta ma 2 mecze do końca sezonu?
3.
Atlanta gra z Orlando, gra w czwartek u siebie i gra z Houston u siebie. Atlanta wygrała 2 mecze już na pewno. Możesz im dopisać. Chyba raczej nie wyprzedzi ich Miami.
No dobrze, a Nowy Jork?
Nowy Jork gra dzisiaj z Lakersami.
Tak.
W emocjonalnym powrocie LeBrona Jamesa. Wszystkie oczy zwrócone na jego kostkę.
Jesteśmy w Staples, czy jesteśmy w Madison?
Cały czas na wyjeździe, Knicks. Są w trasie. Tak.
Okay.
I grają z San Antonio. Potem u siebie grają Knicks, San Antonio. 13. Czyli w czwartek. I kończą Knicksi z Charlotte i z Bostonem. Knicksi grają zaległy bo Knicksi grają jakiś zaległy mecz, tak? I oni ten mecz grają, bo oni grają 15 i 16, mają 4 mecze do rozegrania. Charlotte i Boston. Na końcu.
Tak.
No tu trudno powiedzieć.
2-2.
Trudno.
1-3.
nie grają aż tak dobrze. Wygrali z Clippers, a te dwa poprzednie przegrali wysoko. No nie wiem. Mm.
Nie, jeszcze się dużo, dużo może zdarzyć, prawdę mówiąc.
Tutaj, na tych pozycjach 5-6, tak. Atlanta nie wydaje się pewna na czwartym miejscu?
No chyba ma najłatwiejszy ten scenariusz, czy ten, ten termin.
Bo turniej play-in w konferencji wschodniej nas jakoś chyba nie interesuje za bardzo, nie wiem, mam wrażenie. Nie?
Indiana, Waszyngton, no Charlotte. Pytanie, czy Charlotte obroni ósme miejsce?
Tak, ale Charlotte nikt nie gra, więc jakieś to jest takie... Nie gra Graham, nie gra Bridges, nie gra Hayward, nie gra Cody Martin, nie wiem, już nie umiem. Patrzysz na Charlotte i...
Chcesz powiedzieć, że Charlotte wypadnie z tego ostatecznie, z tego z play-inu, to oni przegrają?
Charlotte jest lepsze niż Indiana. Charlotte jest, nie wiem, czy lepsze niż Waszyngton. Nie wiem. No w Indianie nikt nie gra. W Indianie dzisiaj grał gracz Caleb Martin.
Ale po drugiej stronie też Kalan, grał.
Przepraszam, Kilan Martin. Nie, Caleb Martin to jest Cody'ego brat bliźniak, a to był Kelan Martin.
Dobrze.
Ja nie wiedziałem, czy on zagrał w Indianie, czy w Cleveland, jak zobaczyłem
nazwisko. A kto to jest Jeremiah Martin?
Jeszcze Jeremiah Martin. Nie wiem, kto to jest Jeremiah Martin. Jest taki.
Jeremiah Martin zagrał w Cleveland dzisiaj, więc to tak wiem.
Tak, on jest na two-way, coś takiego, na jakimś two-way kontrakcie musi być. Za to Kyrie Thomas, którym był moim sleeperem w tym drafcie 88 lat temu, rządzi w Houston. Póki co, w trzech meczach. Jest najlepszym zawodnikiem fantasy per game po dwóch meczach. Po trzech to już chyba nie, ale rzucił 18 punktów w trzecim meczu. Z jedną stratą, z pięcioma asystami. Bardzo dobry obrońca, combo guard. On miał strasznie duże problemy ze zdrowiem, ale też tam nie mógł się przebić. W Detroit został wybrany. Który to był draft? To jest draft chyba 3 lata temu. Gra w Houston. Houston zagrało 29 graczy w tym sezonie, to jest rekord NBA. Brawo Daryl Morey.
A ten Kylian tak? Martin zdobył 25 punktów dzisiaj. Tak patrzyłem i mówię, co?
Tak, no tak, no tak. O. Tak. Ja przeczytałem najpierw, że Kylian Martin zdobył 25 punktów, a potem się zastanawiałem dla kogo. Pierwszy raz w tym sezonie nie wiedziałem, gdzie gra gość. W Indianie czy w Cleveland. Dobra. No dobrze, więc tak wygląda to na wschodzie. Na zachodzie, wiesz co, mam taką klamrę na zachodzie, że mamy playoffy zachodu zaraz, a trzech z pięciu najlepszych graczy konferencji zachodniej z zeszłorocznych playoffów jest kontuzjowanych. Jamal Murray, LeBron James, który będzie dziś wracał. Niby, nie wiadomo jeszcze, bo tam są różnego rodzaju perturbacje. Ja myślę, że Lakers troszeczkę kłamią tutaj w ostatnich dwóch tygodniach, jeśli chodzi o zdrowie graczy, bo już ich nakryłem na kłamstwie Franka Vogela.
Lepiej, czy jest gorzej?
Lakers kłam. Frank Vogel powiedział po tym pierwszym meczu LeBrona Jamesa, który opuścił, że LeBron opuścił ten mecz tylko dlatego, że to był back-to-back i że z kostką jest wszystko dobrze. I następnego dnia okazało się, że nie jest dobrze i będzie opuszczał jeszcze kolejne mecze, więc tam skłamał. No dobrze, coś miałem.
Dobrze, no dobra, no tutaj czy główne pytanie to jest... Tak, Dallas Portland. Tutaj jest jedno zwycięstwo. No bo tak góra. Czy Denver przeskoczy Clippers?
A mogę ci tylko. Przepraszam, nie chcę cię denerwować. Tak. Czy mogę ci tylko powiedzieć, jak mnie bardzo to nie interesuje, co teraz robimy?
Dobra.
Ponieważ interesuje mnie tylko to, kto będzie trudnym matchupem dla kogo, jak będzie ciężkim. I jakoś mi nie wyskakuje dużo rzeczy z konferencji zachodniej w ten sposób, że myślę, o nie, oni nie mogą grać z nimi. Phoenix Suns na przykład. Wiem, o czym mówiłem. O tym, że Utah Jazz po znakomitym sezonie na tydzień przed rozpoczęciem playoffów ma Mike'a Conleya na ławce i Donovana Mitchella, który jeszcze potrzebuje trochę czasu, żeby wrócić. I Donovan Mitchell po tej ostatniej informacji, on też ma kłopoty z kostką, też ją rehabilituje. Donovan Mitchell może opuścić pierwszy mecz playoffów. Na to wygląda. Po całym tym sezonie Utah Jazz. I nie przewidzisz. I nie ułożysz sobie tego. No po prostu ci wyjdzie, no albo tak, nie możesz mieć ciastka, zjeść ciastka, taki sezon, no. Sprawiedliwość, niesprawiedliwość. Zostaliśmy zapytani do 5-5 przez jednego z naszych bardziej szalonych czytelników, a mamy wielu szalonych. Moglibyśmy stworzyć All NBA, All szósty gracz szalonych czytelników, nie? No moglibyśmy, nawet dwie piątki. Ja bym, w jednej mam już tam 3-4 osoby. Absolutna prywata. W każdym razie zapytał się nas, czy ten mistrz w tym sezonie będzie to będzie sprawiedliwy mistrz, czy nie. Pytanie dotyczy sprawiedliwości.
To zawsze trudne. Pytanie o sprawiedliwość jest zawsze trudne. Czy jest sprawiedliwy?
Mam nadzieję, że nas słucha, bo nie będziemy odpowiadać na to pytanie w 5 na 5. Może teraz tutaj. Czy jest sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy?
Ale wiesz, no, żeby powiedzieć, czy coś jest sprawiedliwe, no to trzeba stworzyć jakiś wzorzec sprawiedliwości. No, jaki jest wzorzec sprawiedliwości w zdobywaniu mistrzostwa NBA?
Sezon regularny, potem playoffy i w trakcie sezonu wszyscy są zawsze kontuzjowani. W sensie ktoś jest zawsze kontuzjowany i nigdy nie wiadomo, kto jest ten. To jest sprawiedliwość.
No to jest sprawiedliwe.
No, dziękuję. Ja też tak myślę. Też myślę, że sprawiedliwy, bo dlaczego miałby nie być niesprawiedliwy?
No wiesz, można mówić, że ktoś miał trudniejszy terminarz, ktoś miał więcej back-to-backów, no, ale to tak... To może był tam o 15%... Czy 15% gorzej to jest już niesprawiedliwie? 10%? No nie wiem. Że ma ktoś 10% trudniej, to już jest niesprawiedliwie. No,
nie tak, wiem. No, ale mamy 30 drużyn, wygrywa tylko jedna, więc nie wiem, gdyby nie, wygrywało pytanie, więcej.
To pytanie jest szalone.
No jest to szalone pytanie. No, więc jest trudne pytanie. Znaczy trudne pytanie, może nie jest to trudne pytanie. Nie wiem, jest jak jest, co będę się zastanawiał nad sprawiedliwością. To jest na pewno najtrudniejszy sezon, ale jesteśmy już przed nami, jesteśmy przed najlepszymi dwoma miesiącami tego sezonu, więc tym się...
Tak, jak bardzo jesteś podekscytowany tym, że sezon regularny się kończy?
Ja jestem okropnie podekscytowany nie tym, że sezon regularny się kończy, szczerze mówiąc, nie mam jakiejś takiej niechęci. Był długi bardzo, dłużył się, wake-upy każdego dnia pisane, kiedy to było? W marcu. Boże, tam były takie momenty w tym sezonie, jak ja do tych wake-upów wstawałem, gdzie widziałem, że nie ma sensu, bo ludzie siedzą, nie grają. W sensie, to mi też momentami zależało, tak jak zawodnikom i tym drużynom, nie? Ale nie mam jakiegoś takiej, wiesz, że o, to się kończy. Bardziej się cieszę z tego, że ostatnio był mecz Miami-Boston o 19 i przypomniałem sobie te czasy lipca, wiesz, i sierpnia, gdy NBA wracała, gdy oglądaliśmy NBA od 19 i siedziałem o godzinie 20, było ciepło, 20 stopni, miałem otwarty balkon i leciała NBA, i leciał mecz. Było cudownie. Pierwszy raz w tym sezonie można było tak NBA obejrzeć, więc mam nadzieję, że jak najwięcej będzie takich meczów po prostu. To jest fajne. No, oczywiście, wiesz, co można nowego napisać o meczu Houston nie oglądając go, albo co można nowego napisać o meczu, nie wiem, Cleveland nie oglądając go. Zastanawiałem się dzisiaj, że a propos tych 30 lat, które czeka teraz Cleveland, 30 lat nieszczęść, chyba zostało 28 lat już tylko po tym sezonie, że w gruncie rzeczy te wszystkie pretensje Cleveland Cavaliers, Kevina Love'a, czy kibiców wcześniej do Colina Sextona o to, że nie podaje, bo on zalicza 23 punkty na mecz, aż Colin Sexton z pozycji numer 1, ale zalicza tylko 4,5 asysty. To jest śmiesznie mało. To w sensie tego, to jest bardzo ciężkie do zrobienia, zalicza 4,5 asysty, mając tyle piłki, ile on ma. Dzisiaj miał 8 asyst, brawo. Czytałem, że chce się postarać w końcówce sezonu o to, żeby mieć więcej asyst, udowodnić krytykom jakkolwiek, ale pomyślałem sobie, że Boże, to może świadczy o tym, że Cleveland czeka 30 lat nieszczęść, że z być może najlepiej podającego zawodnika w historii gry przesiadli się na najgorzej podającego rozgrywającego w lidze. Może spróbujmy tego. O, tak świetnie. Dobra, to spróbujmy w drugą stronę.
Kyrie Irving też nie był przecież jakimś fenomenalnie podającym. Więc tak trochę, wiesz, no, mają mniej więcej to samo, co mieli.
Tak, idą w talent. W ten typ gracza.
Słuchaj, do Marka Price'a jeszcze wiele brakuje.
Tak. Mark Price. Niestety pamiętam Marka Price'a, wiesz co, po latach z tym takim wielkim białym ochraniaczem na nodze, jak już sobie to kolano kontuzjował, bo tam była kontuzja, nie? Która go trochę spowolniła.
Ale nie masz wrażenia, że Mark Price byłby dzisiaj lepszym graczem niż był?
Absolutnie. Mark Price byłby dzisiaj graczem na 25 punktów minimum i na 8 asyst w meczu.
I przynajmniej 4 trójki na mecz.
Spokojnie. Tak, to jest liga dla Marka Price'a, ta liga teraz. On byłby, no robiłby to, co Trae Young robi. Trae Young niestety jest trochę biały.
Jest trochę biały, ale mam wrażenie, że Price był jednym z najbardziej inteligentnych graczy
Bo był nikt biały.
Nie roz...
A biali no są mądrzejsi tak, niż czarni.
To jest to trudne zdanie.
Tak, to, to
chciałbym zdaje. zaprotestować do temu.
Nie no, jak już jesteś biały, grasz, jak już jesteś biały, grasz w NBA, to znaczy, że to o to chodzi, że jesteś, wiesz, wyróżniasz się troszeczkę inteligencją. W sensie musisz sobie pomagać inteligencją boiskową, żeby móc grać w tej Kinshasie. Nie? Trochę tak
no
jest.
Tak, to tak trochę jest. No. To tak trochę jest, dlatego Joe Ingles jest w tej lidze.
No, dlatego Lou Amundsen był na Księżycu i w tej lidze. Wyglądał na... Dlatego Chris Andersen grał w tej lidze tak długo. Wiedział, kiedy zamknąć komputer, gdy przyszli mu do domu agenci porno dziecięcego szukać. Ta historia. To nie było jego, tylko kogoś, kto był w tym mieszkaniu. Tak? Taka była historia z Birdmanem i z porno dziecięcym?
Taka chyba była wersja.
No, była wersja. Jakieś takie lokalne dzienniki na końcu donosiły. According to Local 9 TV, stacja w Tulsie. Byliśmy tam z kamerą. Dobra, bo to wszystko jest cały czas zapowiedź aperitif przed tym, co się wydarzy. Russell Westbrook pobił rekord triple-double. Czy to rezonuje u ciebie, czy też...
Bardzo. Muszę powiedzieć, bardzo.
A u mnie nie, zupełnie.
Zastanawiam się, kto dostanie więcej głosów MVP. On?
Czy Julius Randle?
No nie, czy Steph Curry? Nie, Steph Curry, nie, Steph Curry wygra, to nie jest dobre ten.
Steph Curry nie wygra MVP, to będzie śmieszne, że wygra
nie, ale Jokic. Nie, ale będzie, ale parę głosów dostanie.
Śmieszne to jest na końcu, tam widziałem taki tekst Johna Hollingera o tym, że, że MVP będzie coś tam, coś inny niż się to, coś tam wszystkim wydaje, coś takiego, wiesz, że prawdziwy MVP to jest coś tam, ktoś inny niż się wszystkim wydaje. Ja nie wiem, no dużo ludzi mówiło, że Jokic, nie, ale na tej zasadzie, że wiesz, że my jesteśmy, znaczy ja się nie czuję niżej niż John Hollinger, od razu mówię, ale na takiej zasadzie... No tak, po tym sezonie tak, ale to są moje jakieś takie, wiesz, John Hollinger mi pisze o Detroit, on chyba lubi takie małe zespoły.
No wiesz, to
znaczy, ja nie mówię, że to nie jest, to jest lepsze, tylko po prostu nie czuję się niżej, ale w tym sensie, bo John Hollinger tak napisał, że my, patrzący na tą ligę, wszyscy, prawie wszyscy, my, którzy patrzymy w ekran i mamy Stephena Curry'ego w jednym meczu i Nikola Jokicia w drugim meczu, 80% z nas uważa, że Stephen Curry jest lepszy. Proszę, niech mnie wszyscy poprawią w komentarzach. Bo patrzymy. I widzimy to. Patrzymy, widzimy, Stephen Curry jest lepszym graczem niż Nikola Jokic. Ale prawdziwy MVP to jest Nikola Jokic. Bo jest 5 zaawansowanych ratingów, które o tym mówią. Gdy o czym mówią coś innego.
I to jest właśnie takie niesprawiedliwe.
Albo amerykańskie.
Że decydują ten, że decydują, że Jason Tatum nie jest tak dobry, jak się o nim mówi? No może.
Nie, no ja mówię to też.
No nie, w sensie w takiej przenośni oczywiście, że jak patrzysz, no to Jason Tatum nie powinien był być All-Starem. W tamtym momencie.
No tak. To statystyki też mu mówiły o tym, że nie powinien być All-Starem akurat wtedy, bo on był nisko, jeśli chodzi o ratingi. Mitchell, Booker... Nie są wyceniani, jeśli chodzi. A dobra, nie wiem, o czym mówimy. No po prostu o to mi chodzi, że my patrzymy i widzimy, kto jest lepszym graczem, czy nie. No poprawcie mnie. No popraw mnie. No mamy gościa, który wiem, że przeciwko Oklahomie, czyli to tak jak z Górnikiem Wałbrzych grać w finale pierwszej ligi, ale wiesz, 49 punktów, 29 minut? Proszę, Nikola Jokic, wejdź i zrób to.
Nie do zrobienia.
No zrób to, przeciwko zrób to. Albo wykreuj nawet tyle, on jest w stanie to zrobić, wiesz, wykreować się asystami. Miał takie mecze dobre, widziałem w tym sezonie, że 30 minut mu zajmowało jakieś 25 punktów czy 10 asyst, ale to nadal nie jest 49 punktów, 29 minut. No, weź to zrób, weź wyjdź. No. Ludzie nie oglądający NBA mówią mi, że Steph Curry jest najlepszym zawodnikiem w lidze.
No tak wygląda. No, tak
ale MVP dostanie Nikola Jokic, ponieważ żyje takie dziwne przekonanie, gdy już nie chcesz powiedzieć o kimś, że ktoś jest lepszy niż ktoś. Zwróć uwagę teraz, jak będą o Nikoli Jokiciu pisać. Że to nie będzie chodzić o to, że Nikola Jokic jest lepszy niż Stephen Curry. Nie, nie, nie. Ludzie nie napiszą tego, bo nie będą ryzykować, żeby się nie ośmieszyć. Bo wszyscy wiedzą. Myślę, że Hollinger też wie, że Curry jest lepszym zawodnikiem niż Jokic. Chyba, myślę, tak w sercu serc. Ale napiszą, że Nikola Jokic miał lepszy sezon. Co to znaczy lepszy sezon?
No wiesz, on miał lepszy bilans.
Ale co to znaczy lepszy sezon? Czy na przykład, poczekaj.
To nic nie znaczy.
To nic nie znaczy, bo lepszy sezon, to tak jak ja piszę czasem i piszę, że za kilka dni koniec sezonu, po czym się poprawiam i dopisuję koniec sezonu regularnego. Sezon to jest sezon. No, sezon się jeszcze cholera nie skończył. No. Dawanie MVP za ten. I potem się wracamy po latach. Sorry, będę to znowu gadał. Po latach się wracamy i patrzymy na te daty i mówi: o kurczę, LeBron dostał tylko tyle MVPs. Albo nie wiem, Michael dostał tylko tyle MVPs. Nie wiem, czy Kobe nawet dostał jedną, tak? Czy Shaq dostał ile? Chociaż Shaq to wiesz.
Dwa,
tak? A potem przeżyć nie możesz, że Steve Nash mu niby zabrał, no. Więc... No dobrze, okej. Okay. Jokic dostanie MVP, nie? To jest chyba ustalone już, nie? Czy nie?
A Embiid nie może się jeszcze zrobić jakiegoś takiego... Embiid jest mało seksowny.
Embiid opuścił 20 meczów. I Jokic zagrał w każdym w tym sezonie. W każdym wyszedł w pierwszej piątce. No, no
to, w tym sensie miał lepszy sezon.
No lepszy sezon, no.
Lepszy tak, sezon,
lepszy sezon. Ale miałeś świetny sezon, stary.
Byłeś zdrowy.
Nie jesteś dobry. Tak naprawdę jesteś niczym. Ale miałeś świetny sezon. Coś takiego. No nie wiem. No przychodzisz teraz do Nikoli... Ale teraz z tego zrobię drugą Hiszpanię. Przychodzisz do Nikoli Jokicia i mówisz mu... Przychodzisz do Nikoli Jokicia i mówisz mu: słuchaj Nikola, dzisiaj przychodzisz, mówię: Nikola, ale miałeś świetny sezon. Tak mu mówisz. I co on ci na to? Jesteś dziennikarzem.
No, miałem.
Dzięki. Jadę, wiesz...
Dzięki moim kumplom.
Dziękuję.
Wiesz,
tak.
Mamie.
Cieszę się, że to już koniec, że tak. Mogę wyjechać, wiesz, bo miałem świetny sezon. Tak naprawdę widziałeś może końcówkę meczu z Brooklynem, Denver? Jak Nikola Jokic zaczął ze złości tupać w parkiet, bo mu nie gwizdnęli faulu?
No to ten taki europejski styl.
Ale to takie zatupał. 213 cm wzrostu, coraz mniej kilogramów, ale dziarskiego tupania. No tupał i płakał, no. Ludzie mieli kiedyś pretensje o zachowanie Joela Embiida, że wiesz, że chce po prostu przeciwników, wiesz, po prostu punked your ass, tak traktuje przeciwników, nie? Że podchodzi do Bama i czyści nim parkiet. I mieli pretensje, że się zachowuje tak obcesowo, że tak się bardzo wozi. Sorry, wolę to 800 razy bardziej takie zachowanie, tym bardziej, gdy potwierdzasz swoją klasę, niż to, że o Boże, oszukali mnie. Czyszczę Sambor.
Dobrze. Robert Lewandowski.
Robert Lewandowski, 3 gole. Może mu zabraknąć tego karnego z Hertą Berlin niestrzelonego. Był taki jeden karny,
ale
niestrzelony.
Ale chyba w dwóch meczach, no to jakiegoś karnego tam sędziowie wykreują chyba.
Dobrze, zobaczymy dalej. Iga Świątek, wczoraj oglądałem. Bardzo lubię oglądać tenis. O, co lubię jeszcze robić, mój drogi, teraz? Tenisa oglądać o 13 na mączce, jak jest gorąco na dworze. Otwierasz balkon, oglądasz. Jeśli możesz, to robisz.
Niektórzy mają życie, powiem tak.
Mają. To są te właśnie, w tym czasie to są takie właśnie zbieranie plusów za tą całą zimę teraz, w tym momencie. To jest ten moment.
Dobrze, przedwczesny finał Manchester-Chelsea. No, panie kolego, proszę.
Manchester City.
No, ale
cały
po meczu
czas
ligowym.
Mam City, ale Chelsea jest bardzo dobrze gra. W meczu ligowym City wyszło drugim składem i grało z napastnikami. City gra bez napastników. Gra 4-6-0. To jest najlepsze City. To jest jedyne bardzo dobre City w tym sezonie. Nie City ze Sterlingiem, nie z tym. Natomiast Chelsea jest bardzo dobre. Ja nie wiem, czy Chelsea nie jest lepsza w tym momencie niż City.
To teraz fundamentalne pytanie. Gdzie jest finał rozgrywany? Czy nadal jesteśmy w Turcji, czy jednak spotkamy się na Skardi?
Widziałem ploty, nie? Że w Stambule chyba nie zostanie rozegrany. Więc takie są rozum do głowy. No.
Słusznie.
Dobrze. No dobrze. A powiedz mi lepiej coś o tym roku, który mamy teraz.
Wiesz co, właśnie nic się nie wydarzyło. Dobrze. Czyli nasz serdeczny przyjaciel Mieszko napoczął obę. I zaraz się z tego porodzą synkowie, ale to jeszcze chwilę. Także nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Natomiast żeby ten rok nam nie przeszedł tak obok, to w 980 roku urodził się niejaki Abu Ali Husayn ibn Abdullah ibn Esina.
Czyli Ettore Messina. W skrócie. Dobrze, czemu Arab nam się pojawia?
Jesteś blisko, bo on jest zapamiętany w krajach arabskich jako Ibn Sina.
Ibn Sina.
Natomiast w Europie bardziej funkcjonuje jako Avicenna.
Avicenna?
Tak.
Czyli nie dość, że Arab, to jeszcze kobieta.
Nie, mężczyzna.
Zmianie płci. Avicenna.
Avicenna.
Dobrze, co ta Vicenza ma?
Avicenna jest ojcem współczesnej medycyny. To jest niesamowite, jest taka historia o nim, że on urodził się gdzieś w Uzbekistanie i tutaj pozdrawiam w okolicach Buchary, pozdrawiam tutaj serdecznie naszego przyjaciela Erbobo, który właśnie wrócił z Uzbekistanu i miał jakąś spinkę z Rosjanami na temat wspinania się po górach.
Tam jest terror u góry.
Że on jest tam z samarkandzkiej szkoły wspinania.
Lepiej powiedz, że znalazł jakąś księżniczkę znowu na tym bliskim
wschodzie. Nie, zdaje się, że nadal wzdycha do latynosek.
Opowiadał, jak znalazł...
Żeby latynoska śpiewała mu do ucha, jak zasypia.
Bo wysyła mi zdjęcia takiej z Iranu, gdzieś tam był w Iranie, gdzieś u brzegów morza tam indyjskiego był. I powiem, że ja się też zakochałem, więc jeśli ona jest... Czekaj, zapomniałem, że mam dziewczynę. Dobrze, dalej. I że to jest aż w Iranie.
Aż w Iranie. Avicenna uznał medycynę za prostą.
Czy mogę tylko na chwilę powiedzieć o naszym koledze Erbobo, który, wiesz, rozbijał się też, pamiętam, w Tel Awiwie, opisał mi, jakie to życie nocne w Rydze potrafi być kapitalne. Tak sobie myślę o tych wyjazdach jego i na końcu chciałem wrócić do tego, że jak bardzo pszczyna jest odpychająca.
Ja wiem, ale widzisz, niektórzy uważają, że oglądanie tenisa o 13 jest miłe, a niektórzy balują po świecie. Świat jest niesprawiedliwy do pewnego stopnia. A niektórzy nawet tenisa nie mogą pooglądać. Dobrze, Avicenna. I Avicenna uznał, że medycyna jest prosta, miał pewien problem z filozofią, ale był taki moment, kiedy...
Bardzo fajne zdanie.
Kiedy w wieku 18 lat on jakby posiadł całą wiedzę, która istniała. To jest niesamowite zdanie, jak tak o tym pomyślisz.
Gdzie to napisali? W drugim wydaniu Koranu?
Facet po prostu wiedział wszystko. Znaczy...
Halo?
Przeczytał wszystko, co było do przeczytania.
To było
nie
wtedy...
Nie było nic więcej. Jakby skończył.
Ale było dużo do czytania wtedy przecież w tamtym.
No więc dlatego mówię, że takie zdanie, które dzisiaj wydaje się szokujące i niemożliwe... Znaczy niemożliwe, no bo ktoś powie, że wiem wszystko, no to równie dobrze możesz mu powiedzieć, no to może do jakiejś komisji powinieneś pójść.
Tak, koniecznie.
Albo do Wojsk Ochrony Terytorialnej, ale...
Ja nie lubię, jak oni stoją na tych, wiesz co, ja wiem, ja nie lubię jak tych Wojsk Ochrony Terytorialnej. Mam ochotę czasem tak podejść i powiedzieć, żeby sobie poszli. To tak niefajnie widzieć wojsko na ulicach, nawet w jakichś takich dziwnych miejscach. I oni, że niby pomagają, a tak naprawdę patrzysz na to.
Podobno zbierają butelki,
ochraniają procesje.
I
widać, że te dziewczyny nie goliły się pod pachami od tygodnia. Widać, że ci kolesie to mają tyle fantazji, co nie wiem.
No nie, bo to jest trochę dla pasjonatów. No,
no
dla
tak. Ludzi, którzy... Dla ludzi, którzy noszą czarne skarpety w 30 stopniach.
I są dumni z tego. Robią to dla
mają być?
Dla ciebie, żebyś czuł się bezpiecznie.
Jebać ojczyznę.
Amen.
Mów dalej. Ja nie będę za to przepraszał, wiesz, bo tak myślę. Dalej.
On posiadł jakby wiedzę, jak powiedziałem, wiedzę całego świata, był potem wezyrem, stworzył taką, powiedziałbym, współczesny, w takim rozumieniu, dzisiejszym współczesny szpital w Isfahanie i był niezwykle płodnym pisarzem. Niektórzy mówią, że napisał 450 książek. czy takich różnego rodzaju dzieł, no, traktatów.
Szymon pisał tym takim drewnem, tak? Tak to było? Drew? Bo to 980 rok jest, tak?
Tak. Znaczy, no, powiedzmy, że no, miał tak około 1000 roku zaczął pisać pewnie.
No, no to nie było jeszcze przecież, czym pisał. No, Gutenberg jeszcze nie żył, więc czym on pisał?
No, no tak jak normalnie ludzie piszą ręką.
Ale no, ręką to można też, wiesz, sobie dzieci zrobić.
Druku nie było, no więc...
Więc pisał jak? Jak pisał?
No,
Chińczycy pisali drewnem, tak? I tuszem, używali drewna. No tak, no drewno. No tuszem, ale drewno, no nasączone tuszem. Tak pisał, tak?
No nie drewno, tylko pędzelkiem przecież pisali Chińczycy.
No, jakim, no takim drewnianym pędzelkiem pisali, no.
To nie drewnem, no bo drewnem...
No dobrze, takie... mówię drewnem ogólnie, no. Może, ogólnie.
No nie było długopisów, nie było długopisów, no. No piórem pewnie pisał, albo jakimś takim czymś podobnym, no. Czymś maczał i kaligrafował te litery. No.
I wszystko wiedział i tyle na... Oj, to takie szemrano. No dobrze, mów dalej.
Wiesz,
ja ale nie to wiem jest w ogóle, dlaczego przerabiamy tę historię, tego gościa tutaj.
No dlatego, że to jest jeden z najwybitniejszych ludzi w historii świata.
Myślałem, że Ewa Kopacz. Emigrantów.
Nie. Bo jak popatrzy, no. To bardzo wiele jakby. On napisał takie kultowe dzieło.
Ale poczekaj, bo ja mogę tutaj. Przepraszam, tylko się nie denerwuj. Ja mogę tutaj, wiesz, mówić, że ja bacie czy znaczy coś takiego. Ale dlaczego Arab w historii Polski?
Nie, bo on jest ojcem. Nie, bo to jest taka historia, żeby wypełnić trochę, wiesz...
W bonusie. No ale to nie możemy tak przecież traktować historii Polski, żeby wrzucać tych.
A bo to, wiesz, bo to ciekawa postać.
Ciekawa jest, no dobrze, ciekawa. No, ale...
Więc, słuchaj, bo jak pomyślisz sobie tak, on napisał takie kultowe dzieło, które nazywa Kanon Medycyny. Gdzie właściwie opisał wszystko, no wiesz, 18 rodzajów moczu, jak na podstawie moczu wiesz, badać choroby krwi, no wykonał nieprawdopodobną pracę w tym zakresie i był twórcą takiej tezy, czy takiego zdania, które wtedy być może było szokujące, że zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne wpływa na ogólną kondycję człowieka. To są dwie rzeczy, które są ze sobą ściśle połączone. Dzisiaj wydaje się to oczywiście zabawne, ale w tamtym czasie był to rewolucyjny pogląd, absolutnie.
Znaczy zabawne, że to wtedy był rewolucyjny pogląd.
Tak, no, że on dopiero, no, że wiesz, tak, tak. Dopiero tysiąc lat temu dopiero doszedł do takiego wniosku Demar de Rozan.
Tak.
Kevin Love. To wszystko dzięki Awicennie. I wiesz, dla mnie zaskakujące jest to, że pewne podziały, które on dokonał, no nie wiem, że tam podziały, wiesz, kopalin, one się utrzymały właściwie do XVIII-XIX wieku i dopiero pewne, powiedziałbym, mity zostały obalone czy zmienione tysiąc lat później. Czy ten człowiek, wiesz, wpłynął na bardziej niż Galen, bardziej niż Hipokrates, wpłynął na historię medycyny. Jeden z największych umysłów w historii świata.
No to się zastanawiam, czemu zawdzięczamy to? Czy ktoś, ja wiem, że tak to rzuciłeś jako ciekawostkę, ale tak się zastanawiam, czemu to? Czy podpisaliśmy jakiś kontrakt sponsorski z Skyrem, z Qatar Airways?
Że nie wszystko, co jest ze wschodu, jest złe.
Dokładnie. Ja też się coraz bardziej zastanawiam, czy...
Jest taki fajny jego cytat.
A to bardzo mi się ta puenta podoba, że wiesz, a propos tego, że nie wszystko, co arabskie, jest złe, bo tak się zacząłem zastanawiać o tych arabskich pieniądzach, które tak bardzo przeszkadzają tym, którzy nigdy by nie tupnęli nóżką, że tam ktoś kogoś gdzieś wyzyskuje, że tam stadiony budują, wiesz, kalecy gdzieś tam na Mistrzostwa Świata. Nikogo by mu to nie przeszkadzałoby mu to zupełnie i nigdy mu takie rzeczy nie przeszkadzają, ale nagle przeszkadzają, zwłaszcza, bo kibicom piłki nożnej raczej takie rzeczy stereotypowo nie przeszkadzają, nie? I nagle przeszkadza, nie, że pan się pani na klatę za 15 tysięcy dolarów, albo coś takiego. Dobrze, kontynuujmy. Arabski ten.
Taki jeden, że tak powiem, cytat zawicenny.
Proszę, mówi, ale mówi tak. Arabsko, strasznie.
Nie, ale posłuchaj, jaka to jest mądrość.
Dobrze, no, wierzę. Nie musimy, dobrze.
Posłuchaj. No. Ten, co wie, że wie, to tego należy słuchać. Ten, co wie, że nie wie, to tego trzeba nauczyć albo pouczyć. Ten, co nie wie, że wie, to tego trzeba obudzić.
Obudzić, tak. Rzucić, dać mu piłkę w pick and rollu i popchnąć go i graj.
A ten, co nie wie, że nie wie, nie wie, to tego trzeba zostawić w spokoju.
Tak, dokładnie. Bardzo mądre. Cztery możliwości wszystkimi się zdają. Pięknie. Chociaż nie wiem nadal, czy wiedział, gdzie jest Cedynia. Czy Avicenna wiedział, gdzie jest Cedynia.
Nie wiedział, ale wiesz co, tak, jest taka piękna książka. Ona oczywiście ma taki wymiar...
O, dochodzimy do sedna sprawy.
Nie,
Sponsor dzisiejszej... No, mów, przepraszam.
Która, ale być może już mówiłem o tym kiedyś, która opisuje jakby czasy Avicenny. Zresztą Avicenna jest jedną z głównych bohaterów tej książki, gdzie jakby ta historia medycyny zostaje przedstawiona, co człowiek wiedział mniej więcej w 1030 roku na temat ciała ludzkiego, mechanizmów, wiesz, medycyny. Taka książka Noah Gordona Medicus.
Noah Gordon, to jest znany pisarz, czy nie?
No Gordon,
znany specjalista. No Gordon.
Który opisuje taką beletrystyczną historię chłopaka z Albionu, który wiesz, przebywa drogę, żeby spotkać się z Avicenną i uczyć się prawdziwej medycyny. Polecam na takie wakacyjne czytanie, bo jest dużo takich opowieści o kulturze mojżeszowej.
Ja polecam dodatkowo tą książkę też do oglądania tenisa, gdy są przerwy między gemami lub te, gdy zmieniają strony, można sobie też poczytać spokojnie o 13.
Avicenna, Ibn Sina.
Ibn Sina. Dobrze. Ile wzrostu miał Osama Bin Laden? Możesz się pomylić o 3 centymetry.
1,88 m.
Byłeś blisko. 193 centymetry wzrostu.
Aj. Chciałem powiedzieć 191, ale potem pomyślałem sobie, że ach.
Czy w butach, czy nie. No. Dobrze, mój drogi, słyszymy się jutro?
To nie jest wykluczone.
Zobaczymy, na pewno w piątek, ale musimy zakopać kogoś jeszcze. I będziemy musieli chyba kopać hurtem.
Nie, chyba jesteśmy
mamy
w miarę...
Mamy Chicago do zakopania tylko?
Chicago do zakopania.
A to taka szkoda, w ogóle Chicago, taki żal, że ty Chicago, aj.
Ale wiesz, to też nie jest przesądzone jeszcze.
Toronto już odpadło na pewno dzisiaj.
Tak.
Widziałem, co wyeliminowali się sami. A tam wiesz co, później czytałem a propos tego, co mówiłeś, że oni chcieli wrócić do rodzin. Autentycznie, tylko wyłączyłem to było chyba następnego dnia, dzień później. I dzień później przeczytałem artykuł z wypowiedziami, z jakimiś sources, że tak, o Boże, jak my strasznie chcemy wrócić z tej Tampy do rodzin, coś takiego. Oczywiście wyglądało to na taki typowy artykuł, to wklejmy teraz ten artykuł tutaj, ale no,
to jest ten moment.
Tak, ale no, to, no czasem takie jest życie, bardzo klisze jest to, no, że tęsknisz za panią Van Fleet.
Pomyśl o tych Polakach w Kazachstanie.
To nie jest. Na razie. Pa, pa.